dobre książki.
Dzień dobry, witam w Krakowie, Rafał Skąpski.
Kłaniam się wszystkim Państwu, miło mi być w Krakowie.
I premiera pana nowej książki, Panny z Genewy. To jest druga książka po pamiętnikach, wspomnieniach Zofii Skąpskiej, które pan redagował i edytował, a tutaj mamy pana debiut prozatorski, jak pan sam mówi.
Tak, późny debiut, jak mówię. To jest rzeczywiście stricte moja książka. Tamte trzy tomy wspomnień matki mojego ojca, no jednak oryginalnie to są wspomnienia babci, ja je tylko redagowałem, opatrzyłem przypisami, przygotowałem do druku. Natomiast postanowiłem odnotować w takiej opowieści biograficznej pewną historię ze strony rodziny mojej mamy. Babcia Songajłowa, matka mojej mamy, studiowała w Genewie, i tam zaprzyjaźniła się z kilkoma studentkami i ta przyjaźń trwała przez wiele, wiele lat. Każda z nich przyjechała w jakimś sensie z innej części zaboru rosyjskiego. Różniły ją i wyznanie, i pochodzenie społeczne, i także narodowość.
I we wstępie pisze pan, że tytuł Panny z Genewy nie jest przypadkowy, aczkolwiek Genewa tutaj rzeczywiście odgrywa taką klamrę łączącą losy tych bohaterek, bo od Genewy wszystko się zaczyna. Natomiast pisze pan, że świadomie nawiązuje też pan do panien z Wilka Iwaszkiewicza i panien z Wesela Moniki Śliwińskiej, bo z bohaterkami obydwu tych książek ma pan powiązania też.
Tak,
pisze, rodzinne.
Pisze o tym we wstępie. No ja założyłem, że jak od kogoś pożyczać, to od najlepszego. Iwaszkiewicz, jak wiemy, napisał Panny z Wilka. Wajda genialnie to zrealizował. A ja od wielu, wielu lat przyjaźnię się z potomkiem posiadaczy, właścicieli majątku Byszewy, gdzie toczy się akcja opowiadania Iwaszkiewicza. Z tym, że Iwaszkiewicz tam przyjeżdżał i tam przyjaźnił się z rodzeństwem męskim, natomiast w opowieści swojej zamienił bohaterów chłopców na dziewczęta.
To też ciekawe.
To też bardzo ciekawe, to mnie bardzo jakoś zafrapowało. No i Monika Śliwińska, która opisała siostry Mikołajczykówny, czyli Panny z Wesela, książka, którą czytałem z dużym zainteresowaniem, gdyż rodzina Skąpskich jest powiązana z Tetmajerami, z pannami z Wesela. Najmłodsza córka Włodzimierza Tetmajera, Krystyna, wyszła za mąż za mojego, no znacznie ode mnie starszego, ale mojego kuzyna Zbigniewa.
Świetne koniugacje, ale też rodzina ze strony mamy, bardzo interesująca i wspomina pan też, że mama napisała takie wspomnienia, które jakoś też posłużyły za kanwę tej książki.
Tak, wie pani, po stronie rodziny Skąpskich pozostało bardzo dużo zapisków. To nie tylko te wspomnienia babki Zofii, 21 zeszytów stukartkowych, nie tylko wspomnienia jej teścia, które dawno, dawno temu w wydawnictwie literackim się ukazały, ale jest ileś rękopisów, maszynopisów w posiadaniu rodziny. Ich los jeszcze wciąż jest nieznany, może kiedyś będą publikowane. I chcąc zachować jakąś wiedzę o rodzinie mojej mamy, w ostatnich latach jej życia zmobilizowałem ją do tego, by napisała wspomnienia. To nie jest taka narracja, urodziłam się do szkoły tu i tak dalej po kolei, tylko mama notowała pewne zdarzenia, notowała pewne osoby, takie obrazki, jak to mówiliśmy, i wśród nich ja znalazłem kilka fragmentów, które wykorzystałem, bo z jednej strony przybliżają główną postać tej książki, doktor Natalię Zandową, z drugiej strony jakby równoległą postać, czyli moją babcię Klementynę. No i posłużyłem się tym, bo mama także opisała moment agresji niemieckiej, wrzesień 1939 roku i ten cały dramat, który chwilę potem tą ciocię Natę, bo to była tak bliska znajomość babci, że to była tak zwana ciotka przyszywana, więc ten cały dramat, który ją spotkał. Wie pani, ja...
Wspominał pan też, że właśnie ta ciocia Nata się pojawiała często, babcia o niej mówiła.
Nie, właśnie babcia
nie mówiła. Czyli, że nie mówiła, tak, nie mówiła, unikała mówienia.
Jakieś okruchy informacje dochodziły od mamy, czy od ciotki, siostry mamy, które sygnalizowały w moim odbiorze, że ktoś taki był. Babcia mi o Genewie, o swoich studiach, a był to rok 1903, 4, 5, mówiła bardzo dużo, ale nigdy o tej swojej przyjaciółce. Dopiero kiedy zorientowałem się, jaki był jej tragiczny los, co opisuję w książce, zrozumiałem, że babcia chciała od siebie odsuwać świadomość tego tragizmu, tego losu. Wolała nie wracać do wspomnień o swojej przyjaciółce, gdyż moment jej śmierci, sama jej śmierć była dla niej zbyt dramatyczna. Ale chcę coś powiedzieć takiego, że ja od dłuższego czasu chciałem odnotować w jakiś sposób tę postać, doktor Zandową, wybitną neurolog okresu międzywojennego, współpracownicę Janusza Korczaka czy profesora Edwarda Flatau.
Ale też, jak pan pisze, autorkę bardzo wielu prac naukowych.
Bardzo. Ponad 100 prac naukowych tłumaczonych na języki i, co ciekawe, jednej powieści opublikowanej pod pseudonimem, zupełnie odległej od jej zainteresowań naukowych i wręcz zaskakująco dziwnym przesłaniu, patrząc na jej taką niemalże feministyczną aktywność zawodową i społeczną, bo przesłaniem tej jej książki, tej powieści jest jednak podporządkowanie się kobiety mężczyźnie. Książka wzbudziła zainteresowanie kilka lat temu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest praca magisterska pani Kingi Czulak, która mi tę treść tej swojej pracy ułatwiła, co było dla mnie także jakimś dodatkową wiedzą jeszcze, jak ta książka jest odbierana przez naukowców, czy przez młodych naukowców.
Ale pan stawia tezę, że to może specjalnie była prowokacja, bo raczej trudno byłoby posądzać.
Pani, tak, ja myślę, że coś takiego było, że ona jakby chciała wzbudzić może dyskusję, może refleksję, protesty, tak. No ale chyba nic takiego się nie stało. Chyba ta książka przeszła wtedy niezauważona bądź zauważona bardzo, bardzo delikatnie. Więc jeden motyw napisania tej mojej książki Panny z Genewy to była postać tej doktor Natalii, o której rodzinie dowiedziałem się, szperając po różnych archiwach, bardzo dużo interesujących rzeczy. Druga chęć to była przy okazji napisać możliwie dużo o mojej babci, przyjaciółce, jako osobie, dzięki której w ogóle ciocia Nata zaistniała w naszej rodzinie. I wreszcie trzeci motyw, który jakby na końcu się ukazał, to jest ta chęć pokazania tych młodych Polek, które wtedy, bo to nie tylko jest 902, ale to także ostatnie lata XIX wieku, które z najodleglejszych zakątków zaboru rosyjskiego, z bardzo dalekiej wschodniej Ukrainy, znalazły w Genewie możliwość studiowania, nie było tego jeszcze wtedy w Polsce, śladowo to się zaczęło pojawiać na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też te pierwsze studentki formalnymi studentkami nie były.
One, słuchaczkami.
Tak, miały status słuchaczki, a więc nie pełnię praw. Tam natomiast miały tę pełnię praw studentek, były cztery wydziały. Ja przejrzałem roczniki uniwersytetu. Oni wydawali co roku spis oczywiście naukowców, pedagogów, ale także spis studentek i studentów czterech wydziałów, zaznaczając przy każdym nazwisku narodowość. I co ciekawe, jeszcze pod koniec XIX wieku narodowość polska występuje bardzo często przy nazwiskach polskich bądź polsko brzmiących. Po kilku latach te same nazwiska lub podobnie brzmiące już następnych roczników, studentek czy studentów, mają określenie Rosja. Czyli coś nawet w tej Genewie się zmieniło w tą stronę. Natomiast ja otrzymałem skany dokumentów i doktor Natalii, i mojej babki z Uniwersytetu Genewskiego i z satysfakcją odnalazłem w odpowiednich rubrykach pisane ich ręką imię, nazwisko i narodowość polska, jednak bardzo jednoznacznie i wyraźnie. Więc ja chciałem pokazać to środowisko i to pokolenie młodych polskich dziewcząt dążących do złamania pewnych stereotypów, prawda, wyprzedzenia biegu historii, zdobycia zawodu, czego tutaj nie mogły. Ale co ciekawe,
prawa wyborcze.
O właśnie. To, że Szwajcaria, o której tyle powiedzieliśmy już dobrego, bo ona przyjmowała także uciekinierów politycznych z najróżniejszych krajów, nie tylko z Rosji, że ta Szwajcaria zezwoliła kobietom głosować dopiero w latach 60. To niesamowite.
A chyba w jednym z kantonów dopiero w 1990.
Tak, w jednym, nie jest to chyba duży kanton, niemniej jednak dopiero ile to? 30 lat temu.
No, niewiarygodne wręcz, że to było możliwe w ogóle przy takiej otwartości, bo ten uniwersytet w Genewie, zresztą doskonałym był uniwersytetem, Klementyna i Nata mieszkają razem na stacji.
Tak, tak. Tam właśnie w tych rocznikach, to jest też ciekawostka, jest adres stacji. One zmieniały dość często te stacje. Ja poprzez tak zwany Google Maps, no byłem, że tak powiem, zdalnie w każdym z tych miejsc.
Mamy fotografie
zrobione przez młodą studentkę z Polski, która tam się uczy. Ja myślę i piszę o tym, że Szwajcarii nie dotknęła żadna wojna. Więc sądzę, że jeżeli nie było jakichś wielkich zmian w budownictwie, prawda, jakiś dom się nie zawalił, nie został rozebrany i postawiony nowy, to myślę, że większość tych kamieniczek, w których mieszkały bohaterki mojej opowieści, istnieje. I można by sobie wyobrazić, że te studentki wciąż tam gdzieś przechodzą, spotykają się, rozmawiają, chodzą na koncerty, czy też na wiece polityczne, co odnotowałem.
Klementyna i Natalia, Nata, ale też pojawia się Zofia i Wanda.
Tak, Wanda była równolegle studentką, razem z babcią i z Natalią. O niej wiem bardzo mało, ale odnotowuję ją raz, że na pewno była to równie silna przyjaźń, prawie równie silna przyjaźń jak z Natalią, ale drugi powód to jest taki, jej koligacja. Ona jest siostrą stryjeczną Artura Oppmana, słynnego poety Orota. Kolejna ciekawostka jest taka, że o ile moja babcia wywodzi się z rodziny rzymskokatolickiej, Nata z rodziny żydowskiej, to Wanda jest protestantką. Jej ojciec był pastorem protestanckim. Więc znowu to pokazuje, że różne wiary nie były przeszkodą dla bardzo serdecznej, wieloletniej przyjaźni. Zofia z Wojtkiewiczów Gerlicka jest starsza od tych trzech dziewcząt. Studiuje w Genewie wcześniej. W związku z tym tam one się nie poznały. No ale jest panną z Genewy. Poznały się w okresie Polski międzywojennej. Przede wszystkim poznała ją Natalia, bo miały wspólne pole działań zawodowych i społecznych. Obydwie funkcjonowały w Stowarzyszeniu Polskich Lekarek. Zofia Garycka była prezeską. Natalia często ją zastępowała, gdzieś wyjeżdżała zamiast niej na konferencje międzynarodowe czy w jej imieniu, więc one się na pewno dobrze znały i jestem przekonany, nie mam co prawda pisemnych dowodów, ale wszystko wskazuje, że babcia moja musiała też poznać Zofię Garlicką, bo w klinice Zofii Garlickiej jej starsza córka, moja ciotka, urodziła pierwszego wnuka Klementyny. No więc musiało dojść do tego poznania.
Niesamowite te losy też mężczyzn, na przykład taką bardzo ciekawą postacią był Witold, mąż Klementyny.
No tak, tak. Ja tutaj nie
posiadam. Dyrektor wielu różnych kopalń, między innymi kopalni złota na Syberii.
Tak, tak. Zawsze to podkreślam, że Witold był, że tak powiem, z własnej woli na Syberii, a nie decyzji carskich. Niemniej to był tamten okres, bo to był też początek XX wieku. Opuścili z babcią Syberię mniej więcej w roku 11-12 i wtedy przenieśli się do Zagłębia. Witold zasługuje na odrębną biografię i mam taką ambicję, żeby przynajmniej dla potrzeb rodzinnych go opisać, dlatego że, wie pani, tutaj tego nie piszę, bo jednak nie jest on głównym bohaterem, jest jakby tłem dla Klementyny. Ale też Klementyna bez jego udziału nie znalazłaby się w Genewie, bo on jej sfinansował, swojej przyszłej żonie, swojej narzeczonej, sfinansował te studia. Ale wie pani, o Witoldzie odnajduje bardzo ciekawe informacje. Na przykład w biografii Jana Karskiego odnajduje informację, że i pytałem potem biografa, skąd o tym fakcie wiedział. Powiedział, Karski mi opowiadał. Karski pamiętał, ta biografia była pisana tuż przed śmiercią Karskiego, więc Karski pamiętał, że gdzieś na początku lat 20. poznał się z Witoldem w Zagłębiu Dąbrowskim. Witold był szefem Rotary, a Karskiego ta organizacja interesowała. On był wtedy posłem w Opolu. Druga historia, która tutaj jest zaznaczona delikatnie poprzez zdjęcie, to jest to, że właśnie w tej funkcji szefa Rotary podejmował w Warszawie w 1938 roku byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Hoovera, ale myślę, że jednego z bardziej przyjaznych Polsce i to takich przyjaznych długofalowo, bo był przyjazny, jak był prezydentem i potem przez wiele, wiele lat, on młodo był prezydentem, szczególnie w 1945, 1946, 1947 roku interesował się Polską, pomagał Polsce, bo był w jakimś sensie szefem UNRWA, czyli tej instytucji, która wysyłała paczki, pomoc żywnościową, ale chyba nie tylko żywnościową, także ubrania. Ciekawostka, której tutaj nie notuję, ale jeśli zacznę pisać o Witoldzie, to odnotuję. Dokładnie obliczyłem, że spotkanie Witolda z Hooverem w Warszawie odbyło się 2 dni po spotkaniu Hoovera z Hitlerem w Berlinie. Mam nadzieję, że Hoover umył ręce w ciągu tych 2 dni. Więc ileś ciekawostek takich związanych z postacią mojego dziadka jest wystarczających, no też związki z Krakowem, on jest na liście doktorów honoris causa Akademii Górniczej Krakowskiej, tu gdzieś na Budryka chyba jest dawna bursa, czyli akademik, gdzie jest tablica pamiątkowa z jego nazwiskiem, więc postać warta odnotowania.
Ale wracając do panien z Genewy, wszystkie właściwie miały burzliwe koleje losu i co ciekawe też działały społecznie w wielu stowarzyszeniach, to nie tylko Zrzeszenie Lekarek, ale wiele innych organizacji.
Tak, no Zofia...
To też ciekawe, że przy swojej działalności naukowej i pracy znajdowały czas na to.
Tak, Zofia Garlicka była związana z taką akcją Kropla Mleka, której wielkie wsparcie tej akcji udzielał Tadeusz Boj-Żeleński. Natalia współpracowała z Korczakiem w dwóch różnych okresach, czyli tuż przed pierwszą wojną, kiedy on jeszcze ordynował jako lekarz pediatra i potem w tych tragicznych latach 41-42, kiedy opiekował się w getcie sierotami żydowskimi. Jest w rodzinie przekonanie, to znaczy było przekonanie mojej mamy, że pomiędzy Korczakiem a Natalią była nie tylko więź zawodowa. Korczak, jak wiemy, nie ożenił się nigdy. Pewne związki z kobietami współpracującymi z nim były trudne, zrywane. Choćby słynna Stefania Wilczyńska, która odeszła od Korczaka w którymś momencie. Więc to wszystko pokazuje wiele pól aktywności. Nawet Klementyna, która dzięki pozycji męża nie pracowała, nie musiała pracować, ale jednak społecznie w różny sposób wobec społeczności Zagłębia udzielała się w różnych charytatywnych akcjach czy pomocowych, choć i to chyba zostało też jakoś przekazane do mnie, bardzo się zżymała na bale charytatywne. Prawda? No bo więcej się wyda na bal, niż się na tym balu zbierze.
Też ten dramatyczny czas wojny, ale myślę, że tego nie możemy opowiadać, żeby znaczy, tutaj ja puenty mogę... nie zdradzić
tak,
państwu,
ja nie
bo puenty. Właśnie, bo tu cała dramaturgia jest.
Ja pomyślałem sobie, że
tej części książki,
że zbuduję tą książkę na zasadzie takiej, jak czasem autorzy kryminałów czy filmów o tej tematyce, że na początku jest jakby informacja ta najważniejsza, zasadnicza, a potem dochodzimy do tego momentu. Więc tu w tej książce jest taka klamra, zaczyna się od momentu najbardziej dramatycznego w życiu tych kobiet i tym momentem to się kończy. Ja dorzucę jeszcze dwa ważne nazwiska i znane, myślę, słuchaczom nazwiska, czyli Stanisław Agaton Jankowski, który był cichociemnym, zrzuconym w 1942 roku z Londynu do Warszawy i był zięciem dr Garlickiej i on przygotował papiery dla Natalii, kiedy ona uciekała, kiedy udało jej się uciec z getta. I druga osoba, nie będę rozwijał historii, bo to jest właśnie ten element finału książki, to Olga Krzyżanowska, która wtedy miała 13 lat i przez kilka edycji wspomnień Stanisława Jankowskiego pozostawała nierozszyfrowaną. Mnie się udało rozszyfrować, że opisywana przez Jankowskiego mała Ola jest właśnie późniejszą wicemarszałek Sejmu Olgą Krzyżanowską. Kiedy ja już do tego doszedłem, sięgnąłem po najnowsze wydanie wspomnień Jankowskiego i tam Jankowski już też to samo odnalazł, ale zaręczam, odnaleźliśmy to niezależnie od siebie.
Pojawia się tu też Maria Dąbrowska, Ignacy Paderewski, Lenin, dużo takich postaci historycznych.
Tak, Maria
Dąbrowska też niejako opisuje te wydarzenia, o których nie chcemy teraz mówić, żeby nie spalić puenty.
Maria Dąbrowska znała się, a może nawet przyjaźniła z dr Galicką, a na pewno współpracowała poprzez Zofię Galicką z podziemiem, bo pisywała właśnie w mieszkaniu dr Galickiej artykuły do tak zwanej bibuły. To nie była ta jej literatura piękna opowiadania, to pisała u siebie na ulicy Polnej, a tutaj przychodziła, żeby powiedzmy nie pisać, nie tworzyć tego w domu, nie przechowywać tych artykułów u siebie w domu, pewnie z obawy o Stanisława Stępowskiego. I ona opisała to kulminacyjne zdarzenie, przy czym no, nie opisała do końca dokładnie i nie opisała wprost. Pisała to już a w każdym razie pisała ostateczną wersję tego opowiadania w 1948 roku, kiedy no, nie było już, prawda, to oczywiste, nie było Niemców, nie było konspiracji, więc nazwiska bohaterów mogły być podane prawdziwe. Jednak nie, one są fikcyjne, a czasem nawet jest zmieniona płeć.
W ogóle ciekawe jest też to, że jedno wydarzenie pokazuje pan z różnych perspektyw. Jest też pana interpretacja, ale też różnych innych osób.
Ja myślę, wie pani, że to może to jest...
To jest taki zabieg, który bardzo wprowadza takie napięcie.
Tak, ale to jest zabieg, który był powodowany tym, że ja sam do końca nie jestem w 100% pewien pewnych faktów, gdyż w różnych...
Ale przez te świadectwa różne pan wysnuwa.
Ja wysnuwam, oczywiście. Ja zakładam zresztą, że wszystkich źródeł nie poznałem, bo no ja nie jestem archiwistą, nie jestem historykiem, jestem w tej dziedzinie amatorem, może z jakimś doświadczeniem, ale amatorem. Natomiast no sądzę, że bardzo dużo źródeł poznałem, ale...
No właśnie, bo to też praca na źródłach tutaj.
Praca na źródłach, przy czym tak jak przy tej trylogii wspomnieniowej Zofii Skąpskiej, tak i przy tej książce, ja już mam odgłosy uzupełniające, rozszerzające, dodające pewne fakty. Na przykład wspomniałem nazwisko profesora Edwarda Flatau, wybitnego neurologa, mistrza Zandowej, o którym no, ja tylko piszę, że współpracowali ileś artykułów wspólnych. Flatau zmarł i Zandowa została na tym polu naukowym sama. Ale odzywa się do mnie już po wydaniu książki wnuk profesora Edwarda Flatau, pan Piotr Flatau, profesor oceanografii i nomen omen mieszkający za oceanem, czyli w Ameryce, i dorzuca mi pewne ciekawe informacje, no, które już tutaj nie znalazły miejsca, ale powiem, że dowiedziałem się, że dr Zandowa, już po śmierci profesora, przyjaźniąc się z jego rodziną, zainwestowała i z niewielkim swoim udziałem kupili razem pewien budynek w Warszawie przy ulicy Puławskiej. 500 metrów od mojego mieszkania, w którym mieszkam 40 lat, a więc kilkaset razy przechodziłem obok tego budynku, nie wiedząc, że coś w jakiś sposób mnie, może nie z budynkiem, ale z dawną właścicielką tego budynku łączy.
Ale ma pan chyba też taką osobowość kronikarza. Z jednej strony właśnie kronika, dokument, ale też no właśnie powieść tak naprawdę. Taka powieść oparta na faktach.
Wie pani dlaczego? Tu są pewne elementy powieściowe czy narracyjne.
No, ale to dobrze, bo to się dobrze czyta.
To dziękuję. Ale zanim doszło do napisania książki, chcąc bardzo, prawda, już mieć za sobą jakiś sposób utrwalenia tej postaci, napisałem słuchowisko radiowe, które było emitowane w pierwszym programie ogólnopolskim. No i tam oczywiście nic z faktów nie zmieniłem, ale musiała być narracja. Musiała być już taka naprawdę opowieść, no niemal literacka. Te dialogi przecież były przeze mnie wszystkie wymyślone, choć wszystkie no w 99% prawdopodobne. I niektóre fragmenty tej narracji ze słuchowiska tu się znalazły, bo pasowało mi to. Jak na przykład korespondencja między Klementyną a Natalią, która prawdopodobnie taka musiała być. Nie było przecież innej formy komunikacji pomiędzy Syberią a Warszawą, więc musiał to być list. Może jakiś rozszerzony telegram i musiała być ta prośba, którą czytelnicy odnajdą, prawda, o to, żeby Zandowa zaopiekowała się ciężarną babcią moją.
Wszystkiego nie zdradzimy, ale losy naprawdę, takie historie też rodzinne tutaj są bardzo ciekawe właśnie. Dzieci też, potem losy tych dzieci, różne też dramatyczne sytuacje z tym związane, to zamieszkanie Klementyny na Syberii.
Też dramat, taki, też dramat.
No też dramat, nie będziemy zdradzać.
Ale dramat, który zostawił do końca życia chyba, tak jak śmierć Natalii, tak ten dramat syberyjski, którego tutaj nie rozszyfrujemy, też zostawił w sercu, w myśli, w duszy Klementyny traumę i bardzo, bardzo przykre wspomnienia, od których uciekała.
Wiele się tu dzieje, fabuła, ale też historia, no bo tutaj mnóstwo tych faktów historycznych i postaci historycznych znajdziemy.
No tak, tak, no przede wszystkim taką najbardziej historyczną postacią i rodziną, to jest rodzina dr Garlickiej, najmocniej osadzona w historii nawet politycznej II Rzeczpospolitej i okresu okupacji, ale też przecież rodzina dr Zandowej była mocno zaangażowana w różnego rodzaju aktywność zawodową. Jej brat był wybitnym reżyserem, operatorem filmowym, ja tu podaję nazwiska z najwybitniejszymi aktorami tamtego czasu. Część po wojnie jeszcze też grała w polskich filmach czy teatrach, więc to pokazuje, że ta różnorodność, o której wspominałem, różnorodność źródeł, z których te panny i rodziny tych panien pochodziły, jednak się przeplatała i w jakiś sensie zapisała w historii głównie II RP.
Rafał Skąpski, Panny z Genewy. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Austeria. Autor był dzisiaj naszym gościem w księgarni Austerii. Bardzo Państwu tę książkę polecamy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, miłej lektury.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.